Przewodzie Biblii. Prorok Micheasz. Prorok Micheasz był współczesny Izajaszowi. Podobnie jak on rozwijał swą działalność w Królestwie Judzkim w ostatnich czterech dziesiątkach lat VIII wieku przed Chrystusem, to jest podczas panowania królów Jotama, Achaza i Ezechiasza. Jego imię oznacza to samo, co imię archanioła Michała, to znaczy któż jak Bóg, któż jest tak wielki jak Bóg. Był on oczywiście całkiem inną osobą niż prorok Micheasz, syn Imli, którego przestrogi ponad 100 lat wcześniej nie chciał posłuchać król Achab i zgodnie z jego zapowiedzią zginął z rąk Aramejczyków z Damaszku około połowy IX wieku. Nasz prorok Micheasz pochodził z Moreszet, niewielkiej miejscowości leżącej koło Gat, w południowo-zachodniej części ziemi judzkiej. Tytuł jego księgi zapowiada, że jego prorockie słowo dotyczy Samarii i Jerozolimy. Słowo Pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet, to, co widział o Samarii i Jeruzalem. Ale wypowiedź proroka o Samarii, zamieszczona na samym początku księgi, przestroga wygłoszona być może przed samym zburzeniem tego miasta, a więc przed 721 rokiem, albo jeszcze przed najazdem Asyryjczyków na północne królestwo, czyli przed 725 rokiem, służy tylko temu, żeby ją można było uznać jako zapowiedź losu czekającego Jerozolimę. Samarię uczynię rumowiskiem na polu, miejscem pod uprawę winnicy, kamienie jej stoczę w dolinę i obnażę jej fundamenty, czytamy na początku księgi. Uświadamia swoim słuchaczom podobną groźbę wiszącą nad Jerozolimą, gdy pod jej mury zbliżają się Asyryjczycy. Przeto zawodzić będą i lamentować, chodzić boso i nago, jak szakale uczynią zawodzenie i lament jak strusie, bo rana jej jest nieuleczalna. Ach, dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem. Jak mieszkanka Marotu ma oczekiwać szczęścia, skoro zstępuje nieszczęście od Pana do bramy Jeruzalem. Atak na Jerozolimę nadejdzie od strony obleganego wcześniej już zniszczonego Lakisz. Zdobywcę sprowadzę także na ciebie. Wyrywaj włosy i zgór je nad dziećmi twoją radością. Rozszerz łysinę, jak to jest u sępa, bo pójdą one w niewolę daleko od ciebie. Po tej zapowiedzi najazdu nieprzyjaciół zewnętrznych dosyć niespodziewanie przechodzi prorok do ataku na bogatych, na klasy posiadające. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swoich łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów, to je zabierają, biorą w niewolę męża wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Domyślamy się, że bogaci zabierają własność ubogim za niepłacenie, za lichwiarskie pożyczki. Za to oczywiście na bogaczy spadnie kara, utracą swoją własność, choć od najeźdźcy ucierpią także ubodzy. Prorok widzi przede wszystkim karę, jaka spada na bogatych. Przeto tak mówi Pan: oto zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. Tych bogatych lichwiarzy prorok nazywa wrogami ludu. Nie zdołają jednak zatrzymać swoich zdobyczy, bo będą musieli uchodzić ze swojej ziemi. Już w drugim rozdziale prorok po raz pierwszy zapowiada zarówno niewolę, która spotka bogatych, ale w dalszych słowach mówi o powrocie z niewoli i odrodzeniu kraju. Zaprawdę zgromadzę ciebie całego, Jakubie, zbiorę w jedno resztę Izraela, umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę w środku pastwiska i będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi. Wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją i przejdą bramę i wyjdą przez nią, ich król pójdzie przed nimi, Pan na ich czele. W trzecim rozdziale powraca do upominania bogatych, którzy powinni wiedzieć, co jest sprawiedliwe. Upomina również proroków, którzy nie przypominali o potrzebie sprawiedliwości, lecz zwodzili lud. Książętom i przywódcom ludu wyrzuca także niesprawiedliwość i jako karę zapowiada zniszczenie Jerozolimy. Przeto z powodu was Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni szczytem zalesionym. Niektórzy egzegeci uważają, że na tym rozdziale kończy się autentyczny tekst Micheasza. Sąd swój opierają przede wszystkim na tym, że dalej materiał się powtarza, a także na tym, że prorok wybiega w czasy aż po powrocie z niewoli. Dotychczasowe wypowiedzi są prawdopodobnie wygłoszone przez niego w Jerozolimie za czasów Ezechiasza, bo tak pamiętali je jej mieszkańcy około 150 lat później, gdy bronili Jeremiasza od śmierci. Pisano w księdze Jeremiasza: Micheasz z Moreszet, mówili, był prorokiem w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, i mówił do całego narodu judzkiego, co następuje. To mówi Pan zastępów: Syjon zostanie zorany jak pole, Jerozolima obrócona w gruzy, a góra świątyni w zalesione wzgórze. Czy zabił go Ezechiasz, król judzki, i całe pokolenie Judy, czy raczej nie uląkł się on Pana i nie przebłagał oblicza Pana, także ogarnął Pana żal nad nieszczęściem, jakie zamierzył przeciw niemu? My zaś mielibyśmy obciążyć dusze nasze tak wielkim występkiem. W dwóch kolejnych rozdziałach znów zapowiada ratunek i pociechę, a nawet więcej, bo obiecuje nie tylko odrodzenie się Jerozolimy i odbudowę świątyni, ale także przybycie do niej ludów, którzy będą poszukiwać sprawiedliwości i szczęścia. Zapowiada powszechny pokój. Stanie się na końcu czasów, będzie ustanowiona góra domu pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka, słowo pańskie z Jeruzalem. Będzie on rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe, i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego Boga, my jednak występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki. W owym dniu wyrocznia Pana zbiorę chromych i zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. Chromych uczynię resztą, a wyrzutków narodem mocnym, i będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon odtąd i aż na zawsze. A ty, wieżo trzody, ostojo córy Syjonu, te nazwy oznaczają Jerozolimę i jej mieszkańców, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska do córy Jeruzalem. Autor jakby cofa się i jeszcze raz zapowiada uprowadzenie w niewolę oraz ponawia obietnicę uwolnienia. W kolejnym natomiast rozdziale zapowiada narodzenie Mesjasza w Betlejem i jego zbawczą rolę. Ten rozdział zaczyna się słowami cytowanymi w Ewangelii Dzieciństwa według Mateusza. Gdy mędrcy ze wschodu szukali nowonarodzonego króla na dworze królewskim Heroda, ten dobrze zrozumiał, że to może chodzić o Mesjasza, i zawołał kapłanów i uczonych w piśmie, pytając ich, gdzie miałby się narodzić Mesjasz. A ci przytoczyli mu następujące słowa księgi Micheasza: a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Narodziny Mesjasza wiąże prorok z powrotem Izraelitów z niewoli i z odrodzeniem narodu. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a ten będzie pokojem. Spodziewa się go jednak dość wcześnie, bo liczy na to, że Mesjasz przyczyni się do pokonania Asyrii, aktualnego nieprzyjaciela ludu Bożego, i doprowadzi królestwo mesjańskie do triumfu, niszcząc w nim wszelkie bałwochwalstwo. W dwóch ostatnich rozdziałach jeszcze raz powtarza się ten charakterystyczny schemat. Tym razem napomnienie ma postać skargi, którą od proroka zapożyczył Kościół wielkopiątkowej pieśni śpiewanej u nas także w inne dni Wielkiego Postu. Ludu mój, ludu. Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie. I posłałem przed obliczem twoim Mojżesza, Arona i Miriam. Ludu mój, wspomnij proszę, co zamierzał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Balaam, syn Beora, co było od Szittim do Gilgal, żebyś poznał zbawcze dzieła pańskie. To napomnienie także jest połączone z wyliczeniem grzechów, które są przede wszystkim grzechami bogatych, handlarzy i lichwiarzy, za co oni zostaną ukarani. W ostatnim rozdziale stwierdza, że wszyscy mieszkańcy Judy są zarażeni złem, bo nieprawość rozlała się na wszystkich. Prawego nie ma między ludźmi. Wszyscy bez wyjątku na krew czyhają. Nie ufajcie przyjacielowi, nie zawierzajcie powiernikowi, nawet przed tą, która spoczywa na twoim łonie, przed małżonką, strzeż wrót swoich ust. Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa przeciw swej teściowej, nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy. Prorok jednak do tego stopnia ufa Bogu, że spodziewa się wielkiej przemiany, której Bóg dokona. Nadejdzie dzień odrodzenia i odbudowy, stąd cała księga Micheasza kończy się wielką pochwałą Boga. Któryż Bóg podobny tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.